Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze...
Dzień dobry, moi drodzy, to ja, Brzozowski Patryk, czyli ktoś z kanału, a dokładniej kameralnie. Witamy was oczywiście w MST, czyli w motoryzacyjnym skrócie tygodnia, który jest podcastem, programem, w którym co tydzień prezentujemy wam nowości ze świata motoryzacji, ciekawostki, testujemy samochody, czyli opowiadamy o wrażeniach, no i czasem mamy też gościa.
A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o buncie maszyn, o nowej Toyocie GR, napędzanej na wodór, ale z silnikiem zwykłym, spalinowym, takim z cylindrami. Oprócz tego o tym, że można kupić samochód z szybkich i wściekłych, o nowym Maybachu i o takim nietypowym Suzuki.
Jej, strasznie dużo tematów na dzisiaj mamy.
Oprócz tego jeździłem dwoma samochodami.
No.
Volvo V90 i Fordem.
Tourneo.
Dobrze, Grand.
Grand.
Jeszcze większym, tak.
Wow.
I jeszcze chcielibyśmy przypomnieć o tym, że jeżeli chcecie usłyszeć ten odcinek wcześniej, tak, to możecie go zwykle usłyszeć
na Patronite usłyszeć, tak, bo tam jest taka aplikacja specjalna, podcastowa, gdzie umieszczamy odcinki wcześniej dla tych wszystkich, którzy nas wspierają właśnie na Patronite, więc jeżeli chcecie to zrobić, to w opisie jest link, czyli patronite.pl/motoryzacyjny. Tam możecie wejść, zobaczyć, jakie mamy progi i zdecydować, czy chcecie nas wspierać, a później jaką kwotą.
Oprócz tego mamy swoje sociale. Wszystkie możecie zobaczyć w opisie. Nie ma chyba sensu, żebyśmy je wymieniali.
Nie, chyba nie.
A my przechodzimy do wiadomości MST. A w wiadomościach MST bunt maszyn?
Bunt maszyn?
Jak to wygląda?
Nowa część Star Wars, ale to nie to.
Bo w Stanach Zjednoczonych jest taka firma, która nazywa się Google. Nie wiem, czy kiedyś o niej słyszałeś.
Nigdy.
I ona posiada spółkę, która nazywa się Alphabet.
Alphabet. No.
I ta spółka zajmuje się głównie testowaniem samochodów autonomicznych czwartego stopnia i w niektórych miasteczkach w Stanach Zjednoczonych jeżdżą taksówki. Jeżeli się zgodzisz testować te samochody,
to możesz skorzystać.
To możesz jeździć z totalnie autonomicznym samochodem, to znaczy nie ma kierowcy.
Tak, to jest świetny temat na Instagrama, nie? Żeby sobie wejść, nagrać Instastory albo TikToka w tym momencie. Pamiętajcie, że my na TikToku też jesteśmy, zapraszamy.
Jesteśmy na TikToku i jest... Jeden z tych 1500 pasażerów, który się zgodził na testowanie,
tak,
jest oczywiście youtuberem i postanowił,
no, widzisz,
no, tak, i postanowił o tym opowiedzieć.
No.
Tymczasem Chrysler Pacifica, czyli taki minivan w Stanach Zjednoczonych, dostosowany właśnie do tego, żeby być autonomicznym, postanowił nie być do końca autonomicznym.
Albo być za bardzo autonomicznym.
Być za bardzo autonomicznym w sumie.
Tak.
To też Pacyfika się zatrzymał, bo zobaczył na drodze kilka pachołków drogowych, bo jakaś część drogi była zajęta, tak, coś tam się stało.
No.
I nie wiedział, jak to zinterpretować.
A więc zwiecha, pad, sytuacja padowa.
Stanął.
Tak.
I w tej sytuacji pracownik zdalnie, bo wiesz, osoba, która siedziała tam na taksówce, jako pasażer, zadzwoniła i powiedziała, hej, co się dzieje, jakby nie mogę wyjść z samochodu, a jednocześnie samochód stoi. I pracownik z służb odblokował mu ten samochód zdalnie, ta osoba wysiadła. I już miał przyjeżdżać holownik, żeby ten samochód zabrać, no bo nie wiadomo, co tam się stało. I w tym momencie Waymo, bo tak się nazywa ten samochód, poczuł powiew wolności. Okay. I postanowił pojechać dalej. Jak tylko zobaczył ten holownik, to powiedział, nie, to jeszcze nie jest mój czas. Niestety zatrzymały go kolejne słupki. Także jakby znów dojechał holownik.
Po raz kolejny się zwiesił.
Samochód znów uciekł, tak.
Czyli czuł, co się zbliża, widzisz? No,
dokładnie, tak.
Czyli jest inteligentny jeszcze w dodatku. Czyli rzeczywiście potwierdza się teoria, że poczuł zbytnią autonomiczność.
Być może zaczął myśleć.
To mi przypomina trochę scenę...
Film Ja, Robot.
Na przykład, albo scenę z naszej rodzimej gry Cyberpunk 2077.
Mówisz o tym momencie, kiedy się zacina, czy...
Nie, mówię o tym momencie, kiedy korzystasz z usług Delamaina i on w pewnym momencie prosi was o to, żebyś mu pomógł w odzyskaniu kontroli nad jego samochodami, które też są autonomiczne i wożą ludzi i nagle zyskują jakby własną świadomość i uciekają od niego. I jeżdżą po całym mieście i musisz tam kilka samochodów znaleźć i je przekonać do tego, żeby wróciły.
I rozmawiasz z nimi?
I jeden z nich zatrzymuje się w dzielnicy, która akurat w Night City, w mieście, które zostało stworzone na potrzeby gry, nazywa się Pacyfika.
No to nawet jeszcze wszystko pasuje.
Więc wszystko pasuje, tak. I jeden z tych samochodów właśnie w tej dzielnicy musisz odzyskać.
Ostatecznie udało się odblokować ten samochód, bo on jeszcze był zamknięty i nie chciał się dawać odblokować.
Tak.
I bezpiecznie wsadzić go na ten holownik.
Dosyć ciekawa historia rzeczywiście i to jest znowu woda na młyn dla tych, którzy powiedzą, że o, widzisz, autonomiczność samochodów to nie jest to.
Przyszłość jeszcze daleko.
Tak, no tak, tak jeszcze to jest melodia jest. Przyszłości, tak, to jest tak. Niebezpieczne.
No.
No, samochody zaczną żyć, ale to jest też temat, który ja przynajmniej gdzieś tam zasiałem w świadomości ludzi, robiąc ostatni film o Tesli, o nowej Tesli Model 3 i powiedziałem, że wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację, kiedy wszystkie samochody są marki Tesla, bo wiadomo, że do tego dążymy, jakby wszystkie byłyby elektryczne, ale załóżmy taką sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy jeździ Teslą, może ona nie do końca być autonomiczna, a może już być autonomiczna i teraz masz same samochody jednej marki, które korzystają z jednego oprogramowania i jeżdżą w ten sam sposób.
Okej.
I wyobraź sobie tę sytuację, gdzie no taką... bym powiedział nawet przerażającą, niepokojącą. Nie uważasz? Bo teraz tak naprawdę możesz zdobyć kontrolę nad wszystkimi tymi samochodami naraz. Oczywiście to jest teoria spiskowa, której ja nie jestem zwolennikiem, ale tak może się zdarzyć. Mm-hmm. No i wszyscy po prostu
i
są
wszyscy
podporządkowani.
Mogą przyjechać do ciebie na imprezę.
Wszyscy są podporządkowani, tak.
Będziesz miał, jeżeli dobrze zhakujesz samochody, to zawsze będziesz miał kolegów.
Tak. No i teraz
wszystkie drogi prowadzą do Patryka.
Jedna marka panuje nad światem, tak naprawdę, nie?
No, trochę tak jest, ale w sumie co za różnica, jakbyś na przykład jedziesz Uberem i ktoś by postanowił zmienić twoją drogę, no. Nawet byś się w pewnym sensie nie zorientował przez pewnie długi czas, tak. Że nagle zmieniła się droga, a kierowca patrzy w nawigację i nie wie do końca przecież, jak wygląda dane miasto.
Racja, może tak być, to prawda. A z drugiej strony mógłbyś wtedy upatrywać jakiegoś zamachu na twoje życie, jakiegoś porwania. Może,
no tak,
może
tutaj,
kierowca
a tutaj jest tylko samochód.
A tutaj tylko samochód.
Także trudno oskarżać urządzenie.
Trochę bardziej nawet, no, nawet nie wiem, czy nie bardziej niepokojąco, bo nie wiesz, jak maszyna się zachowa. Człowieka zachowanie w miarę możesz przewidzieć. Wiesz, jakie zagrożenia się z tym wiążą, a tutaj jest to coś nowego, zupełnie nieznanego i no, możesz się przestraszyć.
Też nie wiadomo, jak to prawnie chyba rozwiązać, nie?
No właśnie.
No w takim wypadku chyba oskarżasz firmę po prostu.
Chyba tak.
Która posiada ten samochód.
Ten sam temat poruszałeś też z panem Włodzimierzem Ziętarskim, kiedy był tutaj.
Jeżeli słuchacie na YouTubie, link na górze.
Tak. Twórzcie sobie ten odcinek, bo na pewno traficie do niego po tytule. Możecie wpisać motoryzacyjny skrót tygodnia Ziętarski na przykład i tam będzie rozmowa Mikołaja z panem Włodzimierzem. Pan Włodzimierz, tak z tego było. Co pamiętam, wtedy twierdził, że to one tak jeszcze nie do końca mogą funkcjonować w świecie, gdzie inne auta nie są autonomiczne.
Tak było właśnie.
A to nie do końca też prawda, bo jak widzimy, to się odbywa, to się dzieje. Oczywiście są tego różne bolączki związane z tym problemy, ale jednak...
Ale zobacz, to jest samochód Google'a.
No.
I jak zobaczył trójkąt, czy tam drążek, to nie jest jasne do końca,
tak.
Na drodze,
czy tam
to zwariował.
Tak. No oczywiście, no to jeszcze nie jest dopracowane. Jasne.
A jednocześnie już jest dopuszczony do ruchu i to jest ten czwarty stopień, tak? Czyli ten najwyższy teoretycznie.
Tak.
Tak? Nie? Czy jest jeszcze piąty? Nie wiem.
Nie mam pojęcia.
Ale jesteśmy ekspertami.
Jedna rzecz jest pewna, że wymaga to jeszcze dopracowania. Pewnych rzeczy jeszcze nie wzięli pod uwagę.
Tymczasem pamiętasz tą scenę z Szybkich i Wściekłych?
Pamiętam.
Byłem
tam.
Czerwony samochód skacze z wieży na wieżę.
Byłem tam,
a w środku siedzi Vin Diesel i Paul Walker.
Wiem, to w Abu Dhabi dokładnie, moi drodzy. To nie było w Dubaju, a w Abu Dhabi, czyli w stolicy. I te budynki stoją i wyobraź sobie, że one nie mają żadnych uszkodzeń. To było cyfrowo.
Nie.
Jak to?
Nie.
No tak.
To Vin Diesel naprawdę nie skakał.
Naprawdę, aż taki budżet nieprzewidywany był. Ale cóż, no jednak
teraz
albo tak szybko
oszukany.
Naprawili.
Już dobra. W życiu nie zobaczę siódmej części Szybkich i Wściekłych.
Dziewiątej. Dzisiaj była premiera w Emiratach Arabskich.
Ale ta scena chyba była w siódmych. Siódmej części.
Tak, ta była w siódmej. Ale dzisiaj w ogóle jak to nagrywamy, to była premiera w Emiratach.
A nagrywamy to 19 maja o godzinie 20:15.
Tak, i dzisiaj była ta premiera, natomiast nie wiem, to chyba światowa rzeczywiście była premiera, bo z tego co wiem, byli tam zaproszeni znamienici ludzie ze świata, wiesz, filmów i tak dalej. Natomiast nie jestem tego pewien, mogę się mylić, ale ten film miał już być w sumie w 2020 roku, więc mamy pewne opóźnienie, prawie roczne w tym momencie, no ale wiadomo, że pandemia to spowodowała, kina teraz się dopiero otwierają, więc wszystko wraca, moi drodzy, repertuar też, idźmy do kina, ja czekam na dziewiątą część Szybkich i Wściekłych, bo nie wiem
akurat
jak ty, ale ja się trochę
na Szybkich i Wściekłych pojechałbym do kina samochodowego.
Ja się
to
na tym wychowałem.
To by było akurat coś fajne.
Trochę. No.
Wiesz co, wiele osób się na tym wychowało, jest 10 części. Jakby.
No i to ten film też zrobił bardzo dużo dobrego dla niektórych modeli samochodów, na przykład dla słynnej Supry MK4.
Albo dla RX7.
Też, ale ona to już była w latach 90.
A już dla R34 to w ogóle zrobił ten samochód, chyba, no jeżeli pewno, chodzi o jego
tak, na pewno
kultowość.
Wiele samochodów spopularyzował, ale jeżeli chodzi o Suprę, to wtedy był praktycznie sam jej początek. Jakoś od roku wtedy była na rynku, kiedy wychodził pierwszy film z tej serii.
Chcesz powiedzieć, że to...
Więc myślę, że
Szybcy
oni...
i Wściekli zrobili 2JZ-a? Takiego, jakiego znamy?
Nie wiem. Nie, no to zrobić to go na pewno nie zrobili, ale w cudzysłowie.
No w cudzysłowie, że tak, go spopularyzowali.
Że tak go spopularyzowali. Być może, czemu nie? No wiesz, pop the hood, a potem mówisz, oh shit.
It's 2JZ.
Wow, it's 2JZ, oh man. No i proszę. I legenda się zrobiła.
Więc ten samochód, który tam skakał pomiędzy tymi tymi, to tak. Jest Lycan Hypersport.
Tak, Lycan czy Lycan Hypersport od firmy W Motors. W Motors to jest taka marka, która pochodzi z Bliskiego Wschodu i robi hipersamochody. W tym samochodzie na przykład mogłeś mieć przeszycia ze złota, ze złotej nici lub diamenty w reflektorach przednich.
I to... 440 diamentów w reflektorach przednich łącznie.
Dokładnie, tak. I teraz powstał też drugi model o nazwie Fenrir. Fenrir.
Ale w ogóle ja nigdy nie wiedziałem, że w tym Lycanie Hypersport po pierwsze był silnik 3,7 litra twin turbo. Jest to rzędowa szóstka, po prostu taka silnik trochę z Porsche, który produkuje 769 koni. Ja wiedziałem, że on jest bardzo szybki, że tam ma 2,8 do setki czy coś takiego.
Tak.
Ale no, jakby nie wiedziałem o tym i że mogłeś go wybrać z PDK. Dlatego on był taki fajny, dobry i...
No to jest składak.
Wytrzymały, bo jest
spójrzmy prawdzie w oczy.
W gruncie rzeczy jest to trochę jakby RUV / Porsche, nie?
Tak, 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 tak. No jest to składak na pewno, bo przecież firma W Motors jeszcze własnej technologii nie wyprodukowała. Poza tym, jeżeli może skorzystać z doświadczenia lepszych, to czemu nie? Ale samochód, trzeba przyznać, że wygląda efektownie.
Wygląda
niesamowite,
no, rewelacyjnie.
Auto. Jeżeli to by się znalazło gdzieś tutaj na naszym rynku, to skradłoby cały rynek.
Choć nie, wiesz, nie wiem, czy mi się...
Spoterzy by po prostu latali za tym jak dzicy i pewnie jeździli do innego miasta w ogóle, żeby to złapać. I uważam, że to by była dzika galopada tutaj.
Z drugiej strony ja nie wiem, czy europejski rynek byłby aż tak tym zafascynowany.
No skoro kupujemy u nas takie auta
bo
jak
to,
Chiron.
Ten samochód wygląda trochę jak takie połączenie Aventadora, McLarena 570S, jak się nad tym zastanowisz.
No.
I Batmobilu.
No jest takim bardzo futurystycznym tworem. To prawda, ale jednocześnie strasznie mocno przyciągającym. Chciałbyś to mieć, albo chciałbyś to chociaż zobaczyć. No, widziałem Fenrira na żywo, ostatnio właśnie teraz, dosłownie kilka tygodni temu. No i to wiesz, to zapiera dech w piersiach, jak na to patrzysz, bo nigdy w życiu nie widziałeś czegoś takiego. To jest auto naprawdę spektakularne. Nie, jeszcze nie aż tak spektakularne jak to, ale Fenrir jest taką troszkę jakby niższą wersją Lycana czy Lycana. Nadal robi ogromne wrażenie.
Wracając do tego tematu, możesz go kupić teraz?
Tak.
I będzie wystawiony na aukcji?
To jest ten ostatni, taki, który był jednym
używany
z tych
w filmie,
samochodów
ale jednocześnie nie jest tym bezpośrednim samochodem do skoków.
Okej, okay, rozumiem. Czyli takim prezentacyjnym.
Takim prezentacyjnym samochodem, tak.
Do ujęć, no.
Niestety nie możesz go używać na drodze.
O. A,
bo
to jest jakaś...
jednak stunt car.
Okej, okay, czyli to nie ma homologacji.
Nie ma homologacji, ten samochód. Dokładnie jakby ten model nie ma homologacji, ale wciąż przewidywana cena dla niego jest gdzieś pomiędzy 750 tysięcy dolarów, a 2,5 miliona dolarów.
Okej, okay, bo aukcja jeszcze nie ruszyła, więc dopiero się dowiemy, jaką cenę osiągnie.
Jeżeli chcesz wystartować w tej aukcji, możesz włożyć już 100 tysięcy dolarów, żeby jakby być w ogóle zapisanym i mieć możliwość.
A propos
ta sama
aukcji.
Aukcja odbywa się, właściwie to odbywała się 11 maja, jesteśmy spóźnieni. Dzień dobry.
No cóż, no ale to się dopiero dowiemy.
Ciekawe, za ile się sprzedało.
Wiesz, ale to jeszcze ktoś musi zaakceptować, także to nie jest tak.
To prawda, prawda.
A później chciałem powiedzieć, że a propos licytacji, bo może to nie była licytacja, ale można było wygrać tego Fenrira, którego widziałem właśnie tam w Dubaju.
Za 500 zł.
Nie, za 1500 zł można było wpłacić i wziąć udział, w, to trochę jak Omaze, nie wiem, czy kojarzycie taką platformę, gdzie można wygrywać samochody, bo się wpłaca tam na jakieś cele charytatywne i wszyscy, którzy wpłacają, otrzymują jakby taki los wirtualny i mogą wziąć udział w losowaniu samochodu, który można potem wygrać. No i właśnie tutaj było podobnie. To nie była ta firma, natomiast jakby marka W Motors, czy jakaś tam inna fundacja tamtejsza organizowała taki konkurs i można było wygrać za ten los 1500 zł. I tak się zastanawiałem, czy by sobie nie wpłacić, ale potem pomyślałem, że...
Nie jesteś hazardzistą.
No nie jestem hazardzistą i tak w 1500 zł piechotą nie chodzi, a ja nie wierzę w to, że uda mi się wygrać, bo takie rzeczy to mnie...
pomyśleli wszyscy i byłbyś jedyną osobą, która zaaplikowała.
No jestem pewien, że nie. Ale nie wierzę w taki łód szczęścia. Tak się tego nie robi. No, tak się nie dochodzi do czegoś. Nie wierzę w ślepy los, ale cóż, no zawsze można wziąć udział i być może wygrać.
Toyota testuje w swojej Corolli, eksperymentalnej Corolli GR.
Tak.
Silnik napędzany wodorem, ale jest to silnik spalinowy. Jest to ta sama konstrukcja silnika, którą możesz znaleźć już w Yarisie GR, którym jeździliśmy zresztą z Błażejem.
1.6, 3 cylindry. No dobra, czyli mówimy o 1.6, 3 cylindry, które ma spalanie wodoru w komorze silnika.
Tak mi się wydaje, z tego co zrozumiałem.
Dobra, okej, okay. To powiedzmy ogólnie, że 1.6 napędzany wodorem.
Tak, nie do końca wiem, jak to tam
jak
działa.
Jak to dokładnie działa, okej. Okay. Mhm.
Ale jest to ciekawe, ten samochód też dosyć ciekawie brzmi. Nie wiem, czy mogę to puścić, tak jak... bo to jest jakiś Toyota Times.
Nie wiesz.
Ale możemy załączyć link w opisie do tego, jak ten samochód brzmi. I ma produkować 257 koni mechanicznych i będzie testowany na 24-godzinnym wyścigu w Fuji.
A, już myślałem, że na Nürburgringu.
Nie, ale wiesz co, no to jest ciekawe, bo ten pomysł, żeby używać wodoru w zwykłych silnikach, on już się kiedyś pojawił. Tylko problem polega na tym, że ten wodór spala się 8 razy szybciej od zwykłej benzyny. Także nie jesteś w stanie specjalnie długo na nim jeździć. Tak. Także też nigdy nie byli w stanie sprawdzić, jak długo taki silnik może wytrzymać na tym wodorze. Także jest to w pewnym sensie test wytrzymałości dla tego rodzaju rozwiązania. I jak rozumiem, skoro Toyota do tego przystępuje i robi taki medialny popis, to są pewni, że ten samochód wytrzyma i że będzie spalał odpowiednio mało, żeby jednak w tym wyścigu zająć jakieś sensowne miejsce.
No, tak mi się wydaje, rzeczywiście. Kto jak nie oni mieliby tego dokonać?
Swoją drogą niesamowite, w jakim kierunku teraz podąża Toyota. Jeszcze 2 lata temu dopiero wyszła Supra z silnikiem BMW. A
to
teraz robią jakieś szalone rzeczy.
To prawda, zaskakują nas z roku na rok, z miesiąca na miesiąc i za chwilę staną się jedną z najbardziej pożądanych marek.
No i nie zapominajmy o tym, że prezes Toyoty właśnie 2 lata temu powiedział, że nie jest wykluczone, że zobaczymy nowe LFA. Jak na razie, jak cokolwiek powiedział takiego, to się działo. Także niewykluczone, że niedługo zobaczymy bardzo ciekawego Lexusa, a Toyota potrafi tak znikąd nagle wypuścić. No i nagle wyprodukowaliśmy Yarisa, który ma 250 koni i napęd na 4 koła i jest w sumie samochodem z WRC. Łapcie.
Tak, tylko boję się trochę, że takie nowe LFA, ograniczone trochę przez te normy europejskie, może już nie być tym samym i może to rozczarowywać trochę.
Pamiętaj, że to jest Toyota, czyli oni mogą wypuścić samochód, który nie spełnia norm emisji w liczbie egzemplarzy 1000, no bo sprzedają tyle hybryd, tyle Priusów, tyle samochodów na wodór.
Tak, tylko nie tyle interesuje mnie to, ile on będzie emitował CO2, tylko jak będzie brzmiał, bo wiesz dobrze, że tutaj
prawda,
akurat...
tutaj jest problem.
Tutaj nie ma akurat odstępstw od normy i niestety trzeba przestrzegać tej ilości decybeli, które się wydobywają z wydechu, a tutaj no nie mamy dużo do popisu. I to jest najgorsze. I to może przeszkadzać trochę w odbiorze takiego samochodu, jak na przykład nowe LFA, czyli powrót legendy i wiesz, jak to śpiewał kiedyś zespół Perfect, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym. I może być tak, że powróci LFA i wszyscy powiedzą, nie, no to już nie jest to samo.
To zawsze tak powiedzą, niezależnie od tego, co oni wypuszczą.
To prawda, no i żeby się nie okazało potem, że jednak powrót takiej legendy będzie rozczarowaniem i żeby to się nie okazało prorocze, bo wiem, że zazwyczaj jest tak, że każdy będzie narzekał, że to nowe to już nie jest to samo, to co stare, ale z drugiej strony no może być tak, że w odbiorze to będzie zupełnie inny samochód, bo nie będzie brzmiał już tak samo.
On nie będzie tym samym samochodem, kropka.
No oczywiście, że nie.
Raczej wątpię, żeby stworzyli znów V10 na potrzeby tylko jednego modelu.
No właśnie. I pytanie, co tutaj się znajdzie pod tą maską?
Co się znajdzie pod maską? Czym będzie napędzany, bo to też nie jest oczywiste.
Tak, może będzie to wodór.
Może to będzie diesel.
O nie, do tego już chyba nie wrócimy. Zresztą Toyota i diesel to jakby się nie łączy w ogóle.
Także to jest ciekawe. Toyota nas zaskakuje jako taka. Ostatnio mieliśmy okazję jeździć chociażby LC500.
Tak.
I bardzo udane doświadczenie.
Świetne auto.
A później RX-em.
A ty niedługo będziesz miał okazję znowu LC500 bez H.
Bez H, czyli z V8 i bez dachu też.
O proszę.
Proszę bardzo.
Czyli nowe convertible.
No, tak.
No, to ja jestem bardzo ciekaw. Zresztą wiesz, że to jest jedno z ładniejszych coupe na rynku w ogóle. Jeszcze w dodatku z V8 i jeszcze w dodatku z wolno ssącą. To się nie zdarza.
Aczkolwiek jak zaczęliśmy wymieniać Cabrio, to internet się denerwował.
A co, mieli więcej pomysłów niż my?
Zdecydowanie tak.
Okej. Okay.
I mieli rację jeszcze, to było najgorsze, bo wymienili jakieś Audi A5, które jest też Cabrio, coś, o czym w ogóle nie pomyśleliśmy.
Ale teraz sprzedawane?
Tak, no teraz możesz kupić Audi A5 bez dachu.
Okej. Okay. Widzisz, ja nie chodzę tak po konfiguratorach, a czasem rzeczywiście są takie auta, które nas zaskakują, bo my nie wiedzieliśmy nawet, że one są, w sensie w takiej wersji.
Wiesz co, ja wiedziałem, że coś takiego istnieje, tylko w ogóle bym o tym nie pomyślał, jak myślę o Cabrio dla siebie, po prostu.
No tak, no ale to mamy do siebie, że jednak mówimy ze swojej perspektywy, i bardzo sobie to cenimy. W sensie uzurpujemy sobie takie prawo, żeby mówić z własnej perspektywy. Dziękujemy bardzo.
Dobrze. Mercedes Maybach.
No.
S680, mój drogi.
S680.
Czyli wiesz, co tam się kryje pod maską?
No wiem, że to jest wielki
złote
powrót. Tak, bo ja robiłem film całkiem niedawno o tej Final Edition S65.
A, no właśnie.
I mówiłem, że to jest ostatnie V12. Nie kłamałem, bo to było ostatnie
AMG V12.
No ostatnie w klasie S, która nie jest Maybachem, dobra, no, no tak, to tak by trzeba było to ująć, natomiast nie było to też takie oczywiste, że to V12 jednak będzie.
No, a teraz proszę. Okazuje się, że jest i pod maską nowej S-ki, czyli wewnątrz jest nową S-ką, tylko w ładnym, jeszcze lepszym obszyciu od Maybacha.
Tak.
Dostajesz teraz V12, które ma 612 koni mechanicznych i 900 Nm momentu obrotowego.
Yeah.
Czyli chyba dokładnie tyle samo, ile miała ta wersja AMG, prawda?
Tak.
Chyba tam było 1000 Nm? Czy
612 koni. 1000 Nm chyba, dobrze mówisz. Albo 950, już teraz nie pamiętam.
A tu jest tylko 900. Co pozwala tej nowej SC, która jest, jak wiadomo, bardzo lekkim samochodem, przyspieszyć w 4,5 sekundy do setki.
Piękny wynik. Szybsze niż moje A35. Nie będę się ścigał. Nie będę próbował. Aczkolwiek nie wiem, czy w ogóle zobaczymy to auto na drogach.
Wiesz co, nawet jeżeli je zobaczymy, to niewykluczone, że nie zwrócimy na nie uwagi, bo ten nowy Maybach aż tak się nie wyróżnia w stosunku, nie wiem, do S560, czy tam S580 teraz.
No chyba, że ktoś je skonfiguruje, tak jak tutaj na zdjęciach prasowych. To wygląda pięknie,
no
takie brąz ze złotem.
Wydaje mi się, że osoba, która kupuje takiego Maybacha, to raczej jest osoba zainteresowana tym, żeby wszyscy myśleli, że on ma zwykłą S-kę, a wewnątrz ma jeszcze lepiej.
No nie wiem,
bo
chyba zależy od charakteru.
Chyba jak chcesz się wyróżniać, to kupisz sobie, nie wiem, Bentleya, Rollsa.
We'll see.
Nie?
Zobaczymy.
Się tak wydaje.
Zobaczymy, nie wiem. No, być może masz rację, ja też pewnie mam połowicznie rację. Zależy od charakteru, zależy od osoby. Ja bym sobie na przykład chciał bardzo zaznaczyć, że mam taki samochód, a nie ukrywać się z tym. Ale to ja lubię być krzykliwym na drodze, no, ale inni nie muszą, oczywiście.
Jeśli chcesz być krzykliwym na drodze, to nic nie wzbudzi takich kontrowersji jak Suzuki Jimny Long.
O, to prawda, to jest rzadkość.
To jest rzadkość.
A tym bardziej w Long.
W Long. Nie dość, że masz jasny kolor, bo on głównie występuje w tym takim żółto-zielonym,
seledynowym, tak.
Jaskrawym bardzo lakierze, to teraz będzie o 30 cm dłuższy.
Wow,
i będzie miał tylnią parę drzwi.
Czyli będzie miał tylną kanapę wreszcie.
Też. Nie, on miał tylnią kanapę.
Miał, tylko teraz
zanim
go wyjmowali
emisję,
cargo,
tak, tak. I później teraz wyszła tylko wersja cargo, która jest z kolei za droga, a z drugiej strony i tak ludzie ją kupują.
Tak jak z Fiatem 500 jest.
Bo jak byliśmy kiedyś w salonie i zapytaliśmy się o Suzuki Jimny, to powiedziano nam, że wszystkie są wykupywane i jest ogólnie lista.
Była,
mimo tego, że cargo.
Takiego, że się bardzo długo, z 2-4 lata się czekało, coś takiego.
Na Jimny, tak.
Były takie czasu informacje.
No a teraz będzie Suzuki Jimny Long.
Tak.
I z uwagi na to, że jest long, to zmienili też mu silnik, żeby spełnił normę emisji, bo tamten poprzedni to miał mało mocy i wydzierał dużo dwutlenku. I ogólnie to się nie układało.
Tak, oczywiście.
A teraz pod maską znajdziemy najprawdopodobniej 1.4 Turbo, które znamy z kolei z Suzuki Vitara, którą jeździliśmy.
Swifta.
I ze Swifta, którym ty jeździłeś.
Dokładnie. W wersji oczywiście hybrydowej, to znaczy mild hybrid.
Mild hybrid, tak. To jest 1.4 Turbo z mild hybrid.
Yes, sir.
I to polubiliśmy w sumie ten silnik, on nie jest zły.
Nie, no bardzo dobrze mi się jeździło tym autem. No, mówię o Swifcie Sport.
Może Vitarą też jeździłeś przecież.
Może on nie brzmiał, ale to tutaj akurat w
Vitarze
tym modelu
brzmiał.
W tym modelu to nie będzie ważne. Czyżby? Nie wierzę.
To co, przechodzimy do testów?
Tak jest.
Testy MST. A w tym tygodniu redakcja motoryzacyjnego skrótu tygodnia jeździła
w osobie Mikołaja Stachowiaka.
Właściwie to nie w tym tygodniu. To są takie samochody, które przez to, że nagrywaliśmy 2 odcinki pod rząd czasem, jeszcze w kwietniu, gdzieś nam umknęły i zapomniałem o tym opowiedzieć.
Tak.
Także to jest takie delikatne nadrobienie.
Retrospekcja.
Kłaniam się przed markami motoryzacyjnymi. Volvo V90 zostało mi użyczone, cross country, B4, czyli z dwulitrowym silnikiem diesla,
okay,
z lekką hybrydą.
Lekką, miękką.
Miękką. Ma 5 siedzeń, napęd na 4 koła i to było wyposażenie cross country. Czyli okay, taki, wiesz, delikatnie podwyższony V90.
Czyli taki trochę all-road w Audi.
Tak, tak. Ja nie wiem.
I all-track w Volkswagenie.
Mi się wydaje, że to właśnie cross country troszeczkę wyznacza standard. Wydaje mi się, że ich najwięcej jeździ na polskich drogach.
Pewnie tak. Tych V90, ale starszych.
Tak, tak jeszcze. Tak. One się chyba wtedy nazywały na przykład XC70, pamiętasz?
XC70, było? Tak, tak, tak.
Także to jest V90 cross country.
Tak jest.
197 koni. Mhm. Na niemieckich autostradach już jest zablokowane. Nie jeździ szybciej niż 180 km na godzinę.
Ach.
Ma automatyczną skrzynię biegów. Jest bardzo komfortowy. Ten samochód jest też duży. Jest naprawdę duży. I w mieście to czujesz przy parkowaniu. Nie wiem, mało jest samochodów, które powodują, że ja się czuję taki delikatnie zaniepokojony o to, że w coś wjadę po boku. A w tym aucie miałem poczucie tego, że to auto jest duże i niekoniecznie wiem, gdzie ono się kończy, ale na początku i właściwie to się utrzymywało przez jakieś 3-4 dni, co jest dziwne z moich odczuć, ale
okay,
to jest taka bardzo, bardzo personalna wtręta, bo w gruncie rzeczy, wiesz, no, ja jeżdżę dużą ilością samochodów, jeździłem szerokimi autami,
no,
parkowałem na ulicy Karowej w Warszawie Sprinterem, Longiem, jakby wow, potrafię to zrobić.
Wow.
I nie mam z tym problemu, a ten wow, samochód, z tym samochodem miałem problem, żeby go wyczuć. Co nie przeszkodziło mi w nim zrobić trasę? Jest rewelacyjny na trasie, nawet w wersji cross country.
A nie ma kamery 360?
Ma kamery 360, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak jedziesz prosto i na przykład jest zwężenie ulicy, bo ktoś zaparkował na chwilę i włączył światła, to jakby wiedziałem, że przejadę, ale czułem się z tym...
Niepewnie.
Niepewnie, tak.
Dobra, rozumiem.
Wiesz, o co chodzi?
No, czaję.
Trochę, w niektórych autach tak jest. I to niekoniecznie zawsze jest, nie wiem, na przykład G-klasa, którą dobrze wyczuwasz, tylko...
Czaję. Wiem, o co chodzi.
Tutaj tak było. Ale oprócz tego, rewelacyjne audio firmy na B, możesz powiedzieć.
Bowers & Wilkins?
Bardzo ładnie.
Okej.
Okay. Tam możesz, właśnie to jest to sławne audio Volvo, w którym możesz wybrać to ustawienie z hali koncertowej.
Rozumiem, wiem, pamiętam.
Choć mi najbardziej się podobało brzmienie jazzowego klubu, najładniej podkreślało basy w jakichś rockowych piosenkach, które akurat wtedy często słuchałem.
Dobra. To będziemy pamiętać, jaki profil ustawiać.
No, bardzo ładnie. I co jeszcze więcej mogę o tym samochodzie powiedzieć? Ma bardzo wygodne fotele. Aczkolwiek to nie są takie miękkie fotele, tylko są te takie, wiesz, są tak dobrze dopasowane i wyprofilowane.
Dobre
jakimś,
podparcie mają, tak.
Nie przez jakiś ekspertów od siedzeń, żeby twój kręgosłup był zdrowy, że w sumie wstajesz i jest ci wygodnie, ale jak siadasz, to nie czujesz, że jest ci wygodnie. Znaczy nie zatapiasz się i nie myślisz sobie, o Boże, jak będzie mi wygodnie. Mhm. Tylko dopiero po dłuższej trasie, po czasie spędzonym w tym samochodzie, zaczynasz doceniać je.
Rozumiem.
To jest ten rodzaj. I one są oczywiście wentylowane, podgrzewane. To jest obsługiwane z ekranu, nie masz do tego guzików. Przyzwyczailiśmy się, że Volvo tak już jest. Ten ekran też już moim zdaniem... A Volvo właśnie go zaczyna zmieniać na ten system googlowski, zamiast posiadać swój system na Androidzie. Także to się zaraz będzie prawdopodobnie zmieniać we wszystkich Volvo. Moje odczucia z tego samochodu? Jest to bardzo przyjemne, duże auto. Ludzie zwracają na nie uwagę, co jest dziwne. Czekałem tutaj pod radiem na was, właśnie wtedy. To był jeden z cieplejszych dni kwietnia. I nawet podszedł do mnie pan tutaj z zajezdni autobusowej, znaczy z przystanku autobusowego i powiedział mi, że no on ma XC70 i bardzo mu się podoba, że mógłby zajrzeć do środka. A ten samochód, którym ja jeździłem, był bardzo ładnie wykończony, bo on w środku miał jasną beżową skórę i drewniane elementy wszędzie.
Wow.
Tak wyglądał tak, wiesz, bardzo klasycznie Volvo, a jednocześnie były takie akcenty z aluminium. Było takie niby stare, ale nowoczesne w sumie i komfortowe i ładne audio. I
rozumiem. Dobra, gadaj o cenie.
Około 300 tysięcy złotych.
Takiej konfiguracji, jak ty miałeś. Tak.
No około 300 tysięcy złotych, tak. Ale kiedyś. Volvo daje bardzo dobre przeceny. I ma też bardzo dobre...
Dobra.
Daje też bardzo dobre... Nie, nie, serio.
Rabacik jakiś będzie?
Tobie się nie wyświetlają na jakimś Facebooku albo Instagramie reklamy Volvo? Mi się regularnie wyświetlają z jakimiś super ofertami na S60, które możesz mieć, nie wiem, za 1500 zł za miesiąc S60 w wersji, nie wiem, T5 albo coś takiego.
Takie same reklamy są na mieście z BMW serii 2. że od tam 1200 zł netto jeszcze w dodatku, więc wiesz, trochę cię zachęca, nie? Musisz pamiętać, że trochę musisz doliczyć jeszcze. No ale jest, to prawda.
No, także może to, ten samochód może się wydawać w gruncie rzeczy tańszy niż te 300 tysięcy sugeruje.
Nie, no rozumiem, okej, ale mówimy o takiej cenie katalogowej i na tym poprzestańmy.
No, według producenta pali 6,3 litra w trybie mieszanym, 5,4 na trasie.
No wierzę, że tak może być.
Mi palił bliżej 8, ale też jeździłem w sumie mało.
Ja jestem samozwańczym mistrzem ekodrivingu, więc myślę, że powinieneś mnie wpuścić kiedyś za kierownicę i byśmy to zweryfikowali. Bo ja na przykład swoim samochodem, w co nigdy nikt nie wierzy, kręcę 6 litrów, 6,2 w trasie, więc uważam, że jestem dobry.
Wiesz co, wydaje mi się, że samochód, który by ci się... Właśnie, oceniam V90 Cross Country
od 1 do 10.
Takie mocne 8,4.
Ni cholery nie wiem, o co chodzi, ale jest. 8,4.
8,4 aż.
A, czyli tak.
Spodobało mi się.
Do 0,1.
Nie, no w skali, wiesz, 10 Bugatti Veyron, 1...
No to
jaki
grubo.
Jaki jest najgorszy samochód, jakim jeździliśmy?
To grubo. No co?
Nie możemy nikogo chyba czegoś takiego powiedzieć nawet.
Nie, no to nie mów. Nie mów, bo głupio.
Tak, bo jeszcze ktoś jeździ tym autem.
To nieważne, to nieważne. To nie jest istotne.
W skali najgorszy samochód na świecie.
Najlepszy.
Bugatti Veyron.
No nie jeździłeś tym Bugatti, nie wiesz, czy by ci się podobało.
Ale ja bym je ocenił na 10.
No dobra, okej. Okay. No to bardzo blisko.
Ale drugi
Volvo
samochód
do Bugatti.
Jest... to widzisz? I to jest zachęta.
I tylko 300 tysięcy.
I tylko 1,6.
I jeszcze rabacik jest.
Dokładnie. Ford Grand Tourneo Connect jeździłem.
Ojej.
To no jest taki duży Ford.
A po co ci był ten samochód, człowieku?
7 osób w środku możesz zmieścić.
Matko Boska.
Czyli więcej w sumie niż jeszcze do niedawna mogłeś spędzać czas z...
Całą rodzinę możesz tam wrzucić.
No właśnie, mogłeś się spotykać z większą ilością niż 5 osób? Nie mogłeś.
Nie mogłem tworzyć takich grup na ulicy, tak, to
no,
na pewno.
Ale mogłeś się wpakować do Forda Tourneo Connect? Czy to jest obejście systemu? W każdym razie jest już to nieistotne.
No.
Ford miał pod maską diesla z 4 cylindrami o pojemności 1,5 i ten diesel produkował 120 koni mechanicznych, 270 Nm momentu obrotowego, był napędzany przez 8-biegową, bardzo szybką, automatyczną skrzynię biegu, był z napędem naprzód, żeby nie było, prędkość maksymalna 168 km na godzinę,
No
przyspieszenie od 0 do setki w 12,9 sekundy.
13 sekund. No ale cóż, no 120 koni mechanicznych. Nie no, spodziewałbym się, że będzie trochę szybszy, ale zaskoczyłeś mnie. 13 sekund to dużo. Jak na dzisiejsze warunki, to gdzieś tam w tyle stawki.
Ale co jest w tym samochodzie ważne? Miał mnóstwo schowków, miał mnóstwo miejsca. Tylnie siedzenia były wygodne, bo akurat siedziałem z tyłu.
Ale on ma cały czas tę starą kierownicę ze Smaxa. Jak to wygląda jeszcze, no?
Układ kierowniczy jest szalenie responsywny.
No.
Nie, naprawdę był responsywny.
Okej. Okay.
Co było dziwne w takim dużym samochodzie.
Już każdy Ford jest dobrym autem, najdziwniejsze, więc ja nie wątpię.
Najdziwniejsze wrażenie w tym aucie to było to, że sufit był bardzo wysoko. Także wsiadałeś, jak popatrzyłeś w górę, jeszcze on miał... To było też fajne, bo on miał dach panoramiczny, który szedł właściwie przez cały ten samochód.
Patrzysz w górę, a tam Starlight Headliner.
Przez to, że ten samochód był bardzo długi, to ten dach dawał wrażenie po prostu jakiejś ogromnej przestrzeni nad tobą.
To musiało fajnie wyglądać. To nie wiedziałem, że taki dach jest w tym aucie.
To wyglądało fajnie. Bo on sięga aż do drugiego rzędu siedzeń, znaczy do pierwszego rzędu z tyłu. Okay. Czyli do drugiego rzędu siedzeń.
A są dwa.
Są trzy rzędy siedzeń.
Są dwa tylne, jest, tak.
Tak, dwa tylne.
Okej. Okay.
Bo łącznie możesz tam zmieścić 7 osób.
No czaję.
Bo dwa z przodu.
No i możesz złożyć tyłu, też i masz ogromny bagażnik.
Jeszcze dwa z tyłu. Tak, i wtedy masz ogromny bagażnik.
I on się na płasko, z tego co widziałem na zdjęciach, składa, więc powinno
Także nawet
być
jakbyś
przyjemny.
Chciał, nie wiem, tam położyć materac albo karimatę, to mógłbyś w tym samochodzie spać.
Karimata miód, no.
Tak.
Szprycer.
I co? Jest to ciekawy samochód.
Fajnie.
I w kategorii vanów 9 Fajnie. Na 10.
A wyżej jest tylko Bugatti. No.
Nie, w kategorii vanów.
Grubo poleciał ten Ford. Myślę, że to naprawdę dobry samochód musi być. No i Wiesz rabaty co? Też są na pewno.
Co możemy o tym aucie jeszcze powiedzieć? Wydaje mi się, że to jest wbrew pozorom te wany są teraz niedoceniane, bo wszyscy chcą mieć SUV-a na 7 osób, podczas gdy taki SUV dla 7 osób jest niewygodny.
No bo taki van to trochę wioska, nie? Taki doosobowy. Taki...
Ale masz mnóstwo schowków z przodu, masz taką długą strasznie deskę rozdzielczą i tam możesz sobie włożyć wszystko.
Ale to nie jest urodziwe nawet, no a SUV to już może być ładny. A to jest
możesz
średnio atrakcyjne.
Możesz butelkę 1,5-litrową w bok.
No i co z tego?
Masz w miarę dobre audio. Apple CarPlay było.
No, wiem. Bo moim zdaniem wany, sync free pewnie,
tak, tak, bo wany moim zdaniem są niedoceniane. I dlatego zdecydowałem się poprosić o ten samochód.
Ale to jest taki van ukośnik dostawczak, no, bardziej.
Ale to jest... Nie. To
taki
jest
dla
van,
kuriera,
van.
Taki dla kuriera, no.
Nie, on ma 7 osób w środku.
Krew ty możesz wozić.
To jest bardzo fajny samochód. I kosztuje zaledwie 112 tysięcy złotych. Nie, bronię tego auta. Ono mi się spodobało. Miało jakiś swój urok. Ono miało charakter. Ja wiem, że to trudno obronić, ale naprawdę polubiłem Forda Grand Tourneo Connect. Mimo tego, że ma bardzo długą nazwę.
Dziękujemy. Zrobiłeś dobrze temu samochodowi. Temu samochodu.
Wiesz, co mi się przypomniało? Ja jeździłem
Fiestą
z tym,
takiej
z tym silnikiem
nie
diesla.
No.
Jeździłem Fiestą z tym silnikiem diesla.
Ja też, tą podwyższoną, Active, tak. Tak. To było
tej,
świetne
już
auto.
W ogóle nie możesz kupić. Tak, ten silnik jest bardzo dobry. I on nawet w tym Fordzie Tourneo Grand Connect.
Też jest świetny.
Fordzie Grand Tourneo Connect.
Nawet tam.
Nawet tam jest bardzo dobre. Nie,
ale tu miałeś
serio.
Jeszcze 8-stopniowy automat, a tam mieliśmy, z tego co pamiętam, manual.
Tam był manual. I ten samochód był strasznie zwinny.
Tak.
Te 270 tonometrów w tej Fieście.
Tylko nie dawał rady w terenie. Zakopałem się.
A nie, bo ty jeździłeś inną. Bo ty jeździłeś z napędem naprzód. Ty jeździłeś taką niebieską.
Nie, czerwoną. Z napędem naprzód.
A ja jeździłem pomarańczową.
I miałeś na 4?
Miałem napęd na 4,
mi się
wydaje.
Tam był napęd na 4 koła?
Tak, mi się wydaje.
Nope. Tam go nie było. Co ty?
Nie? On tylko wyglądała, jakby miała napęd na 4.
No, raczej tak. Raczej tak, ale no, moja historia była taka, że wjechałem...
Pamiętam, że byłem bardzo mile zaskoczony tym samochodem. On
ja
był,
też.
Był mały, bardzo fajnie się zbierał. W ogóle nie było czuć, że to jest silnik diesla, bo miałeś, nie miałeś takiego wrażenia, że gdzieś nie ma mocy, w którymś zakresie obrotów.
No, ale wjechałem troszkę na mniej utwardzony teren i niestety już nie wyjechałem o własnych siłach.
A gdybyś wjechał Fordem Grand Tourneo Connect?
Też bym nie wyjechał.
To na pewno byś sobie poradził. Bo miałbyś ze sobą 7 osób.
Bym sobie włączył ten Apple CarPlay.
Nie.
I bym czekał.
Miałbyś ze sobą 7 osób i twoi przyjaciele by ci zawsze pomogli.
No, to prawda.
Widzisz?
Linka do zderzaka, czy gdzieś tam?
Nie no, 7 osób by popchnęło
Forda
osób Tourneo Grand Connect.
Na bary z tyłu. Nie widzę tego. Ale okej, nie zjeżdżałbym po prostu z utwardzonych ścieżek.
Nie, bo to wygląda, jakbyśmy się śmiali z tego auta. No mi się naprawdę spodobało i uważam, że to jest dobry minivan.
No my się nie śmiejemy z auta, tylko z tego, jak o nim opowiadasz. Ale to urocze bardzo, to dziękujemy ci za taką opinię, bo to budujące.
Jeżeli szukacie małego vana albo potrzebujecie...
Nie wątpię.
...samochodu dla 7 osób, to nie jest to zła propozycja.
Nie, no na pewno nie. Ja, tak jak powiedziałem na początku...
Nie jest to demon szybkości.
To
ostrzegam.
Na pewno jest dobre auto, bo to jest Ford. Ja uważam, że każdy Ford jest naprawdę bardzo dobry i poprawny. Nie wiem, czy to się nie wyklucza. Nie, poprawny
bardzo
jest.
Dobry i poprawny.
Może tak powiedzieć. Można. No, coś masz jeszcze do dodania?
Nie, już powiedziałem, ile kosztuje, że 9 na 10.
I dałeś mu prawie tyle samo, ile dałbyś Bugatti.
Veyron.
Chironowi, czy tam Veyronowi, nie wiem, które sobie wybrałeś.
No, to chyba tyle. Pamiętajcie o tym, żeby wejść na naszego Patronite'a, żeby zasubskrybować ten kanał,
tak.
Albo zasubskrybować Spotify'a.
Tak.
I później, jeżeli macie jeszcze inwencję twórczą i pomyśleliście sobie, tak bardzo podobał mi się ten odcinek, tak bardzo lubię tych chłopaków, to wejdźcie i kupcie kołpak u Karola Homki. Taki malutki
felgę.
Bryloczek.
Felgę. Tam są felgi, bryloczki, są felgi. Tak. Tutaj Karol, który zajmuje się stroną wizualną naszego podcastu, Karol Homka, możecie go znaleźć kołpaki. Na Instagramie Charles Homka lub Karol Homka. No i on oprócz tego ma jeszcze taki właśnie biznes, o którym zawsze staramy się mówić. Sprzedaje bryloczki i to takie bardzo dobrej jakości, w bardzo ładnych opakowaniach.
Ładne.
Szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy lubią stare Mercedesy, więc polecamy.
A jeśli po tym, jak już kupicie ten bryloczek z felgą,
tak,
albo kołpakiem, to, to możecie zawsze wejść na nasze Instagramy. Patryka to jest kameralnie, mój to jest okiem kierowcy.
Tak jest.
I słyszymy się za tydzień.
Oczywiście.
A w czwartek nowy odcinek dla patronów, także jeżeli byście chcieli się pochwalić swoim znajomym, że nowy odcinek, że motoryzacyjny skrót tygodnia, to wiecie, to jakby wiecie, co zrobić.
Tak jest. Zapraszamy. Wszędzie, gdzie tylko możecie nas słuchać, to tam nas znajdziecie. A oprócz tego jesteśmy oczywiście na YouTubie. Pamiętajcie o tym, że możecie oglądać albo mogliście w tym momencie obejrzeć również w wersji wideo.
Do usłyszenia za tydzień.
Cześć, pa!